Paweł, teraz witam Was serdecznie na naszym niedzielnym nabożeństwie o 10.30. Bardzo się cieszymy, że możemy być w tym miejscu, prawda? Już tak, już drugi raz to już tak przywykliśmy prawie, że? Ale pewnych rzeczy musimy się jeszcze nauczyć, więc słowem wstępu, jeżeli ktoś wędrował na balkon, balkon jest zamknięty, ponieważ na tą chwilę jest nas tyle, że spokojnie się pomieścimy tutaj w sali. I tak będzie, dopóki nie nawróci się pół Olszynki i nie będziemy się mieścić, to wtedy będziemy martwić się, jak pomieścić się z balkonem. Na tą chwilę balkon będzie nam służył za kawiarenkę po nabożeństwie. Przez długi czas nie mieliśmy takiej wygody, żeby móc usiąść przy stole i wypić kawę, czy wypić herbatę. To jest zawarte w programie tygodnia. Tam jest taka gwiazdka, że po zakończeniu zapraszamy wtedy do góry. I tam jest przygotowane 40 krzeseł, jak trzeba, to są jeszcze inne krzesła, gdzie możemy przedłużyć swoją społeczność w bardziej sprzyjających nam warunkach i cieszyć się i przedłużać sobie tą niedzielę tutaj wzajemnie. Dlatego na tą chwilę gromadzimy się tutaj na dole. Witam Was jeszcze raz serdecznie, pozdrawiam serdecznie od pastora również, który dzisiaj usługuje w Świnoujściu, mieście bardzo bliskim Kosentkom od nas ze zboru. Dzisiaj, wczoraj tam usługiwał. Serdecznie nas pozdrawia. A my zaśpiewajmy pierwszą pieśń na rozpoczęcie tego nabożeństwa. Chcemy wydać owoc. Jak wiecie, w budynku dworu leci Pismo Święte non-stop. Wczoraj w nocy jakoś tak się zatrzymałem i wysłuchałem słów Jezusa, który mówił, że jest prawdziwą winoroślą. I chciałbym te słowa odczytać też na początek nabożeństwa. To są słowa zapisane w Ewangelii Jana, początek 15 rozdziału. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Usuwa każdy pęd we mnie nieprzynoszący owocu i oczyszcza każdy, który owoc przynosi, aby owocował obficiej. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wam przekazałem. Przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. Ja jestem winoroślą, wy pędami. To trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak pęd i uschnie. Takie zbiera się, rzuca w ogień i płoną. Jeśli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Przez to mój Ojciec zostanie uwielbiony. byście przynieśli obfity owoc i okazali się moimi uczniami. I miałem taką refleksję odnośnie tego ósmego wersetu. Przez to mój Ojciec zostanie uwielbiony. To jest sposób, w jaki możemy uwielbić Boga, jeżeli nasze życie przyniesie owoc. I nad tym się zastanawiałem, jak minął mój ostatni tydzień. Czy ja przyniosłem jakiś owoc, przez który uwielbiłbym Boga? Czy moje reakcje, moje słowa, moje myśli, moje czyny, czy przyniosły jakiś realny owoc? Spotykamy się tutaj, cieszymy się wzajemnie naszą relacją i mówimy, że spotykamy się, żeby uwielbiać Boga. Będziemy teraz, zaraz mieli tą część nabożeństwa, podczas której będziemy uwielbiać Pana Boga poprzez słowa pieśni, poprzez to, jak będziemy się do Niego modlić, uwielbiać Go, wznosząc ręce, śpiewając. Ale tutaj Jezus mówi, że przez to Ojciec zostanie uwielbiony, jeżeli przyniesiemy obfity owoc i okażemy się uczniami. I też w tym samym fragmencie jest powiedziane, że bez Niego nic nie jesteśmy w stanie uczynić. Co jest z drugiej strony całkiem pocieszające dla nas, że to nie musi być we mnie ta energia, ta siła, ten pomysł, co ja mogę uczynić. Jest prosty przepis tutaj, jak możemy uwielbiać Boga. Bez Niego nic nie możemy uczynić. Trwajcie we mnie, tak jak pędy trwają winorośli. I chciałbym, żebyśmy mieli tą myśl na początek nabożeństwa, zaraz kiedy będziemy uwielbiać Boga poprzez słowa pieśni, żebyśmy też myśleli o tym, że nie potrzebujemy więcej, jak po prostu przyjść i trwać. I wtedy będziemy uwielbiać Boga, bo jeżeli będziemy w Nim, nasze życie będzie Go uwielbiało, nasze myśli, nasze czyny, nasze wszelkie działania. Powstańmy teraz, pomodlimy się, oddamy ten czas Panu Bogu, a potem będziemy dalej Pana już uwielbiać poprzez pieśni. Tak, Panie Jezu, ja Ci dziękuję za to, że Ty jesteś winogrodnikiem, Panie, i za to, że Ty się o mnie troszczysz i że to nie ze mnie, Panie, ale z Ciebie płynie wszystko, co jest dobre w moim życiu, Panie. Nawet kiedy nie jestem zadowolony z minionego tygodnia, nawet jeżeli wiem, że w wielu kwestiach nie oddałem Tobie chwały, Panie, nie uwielbiłem Ciebie, to mogę dzisiaj do Ciebie przyjść, Panie, i chcę trwać w Tobie, Panie. Chcę podczas tego nabożeństwa trwać w Twoim Kościele, Panie Jezus, z braćmi, siostrami teraz Ciebie uwielbiać, tak jak jest Tobie to miłe, Panie, poprzez pieśni, Panie. Proszę Ciebie o to, żebyś wstąpił tutaj w Duchu Świętym na to miejsce, na nasze zgromadzenie, żebyśmy mogli prawdziwie Ciebie uwielbiać, Panie. Przybliż się do nas, Panie, o to Ciebie prosimy, bo gromadzimy się tutaj, żeby być Tobie miłym, Panie Jezu, by skupić swoją uwagę na Tobie, by rozważać, jak możemy się do Ciebie przybliżać, Panie Jezu. Chcemy, żebyś Ty prowadził nasze życie, Panie. Chcemy być prawdziwie w Ciebie wczepieni, Panie. I proszę Ciebie o to, żebyś nas w tym błogosławił i żebyś nas w tym, do tego przybliżył, Panie, podczas tego nabożeństwa dzisiaj. Wołamy do Ciebie i teraz chcemy Ciebie uwielbiać, Panie, bo jesteś dobrym Bogiem. Chcemy Ci dziękować za to, że dałeś nam kolejną niedzielę, Panie, że możemy się spotykać w tym miejscu, Panie, za co jesteśmy Ci tak wdzięczni, że Tobie może płynąć chwała, Panie Jezu, z naszych ust w tej nowej kaplicy. Amen.
Cię, Panie, o to, abyś dalej nas przekształcał, abyś dalej nas zmieniał. Panie, bo jeszcze nie jesteśmy gotowi na to, byśmy byli stanęli tacy, jak jesteś przed Tobą. Dlatego wołamy do Ciebie. Duchu Panie, przyjdź. Przyjdź i rozmawiaj.
Dzieci zapraszamy teraz na zajęcia szkółki niedzielnej, które odbędą się na piętrze tutaj w tym budynku, więc przed tym nie trzeba wychodzić. Tam ciocie się już zajmą, wskażą tutaj jak. A ja proszę tutaj do przodu Gabriela, będzie on usługiwał Słowem Bożym.
Chciałbym dzisiaj czytać fragmenty Bożego Słowa, które są związane z obietnicą, z obietnicami. Za chwilę postaram się wyjaśnić, dlaczego taki temat i dlaczego dzisiaj chciałbym mówić o obietnicach. Czytając Boże Słowo, tydzień temu, tutaj w tym miejscu, czytaliśmy fragmenty z drugiej księgi Kronik, z 6 rozdziału, gdzie jest zamieszczona, jest opisana modlitwa Salomona. Salomon, kiedy dokończył budowę świątyni, modlił się, prosząc Boga, aby jego wzrok był skierowany na to miejsce, na miejsce świątyni. Aby modlitwy tam zanoszone docierały do Bożego tronu. Aby ludzie, którzy będą zwracać się do Boga, będąc w świątyni, ci, którzy będą gdzieś daleko i będą kierować swój wzrok, kierować się w stronę Jerozolimy i tej świątyni, aby byli przez Boga wysłuchiwani. I kiedy czytaliśmy te fragmenty, to ja też nie ukrywam, że chciałbym, aby i to nasze miejsce, choć nie jest tak okazałe, jak świątynia budowana przez Salomona, choć nie była tak długo budowana. Pamiętacie, ile czasu trwała budowa świątyni, tej, którą Salomon wzniósł? 7 lat. Z tego, co było też tutaj powiedziane, nasz dom modlitwy 19 miesięcy. Zdecydowanie krócej. Nie takimi nakładami finansowymi, ani ludzkimi nie był wznoszony, ale też i moim pragnieniem jest to, aby to miejsce miało też jakby szczególne upodobanie w oczach Bożych, żeby w tym miejscu Boża obecność, Boży wzrok, Boża przychylność mogła się objawiać, żeby ci, którzy tutaj są i wołają do Boga, aby doświadczali Jego rzeczywistego, realnego działania, odpowiedzi, obecności. I też to jest moim pragnieniem. I chciałbym, zastanawiając się też nad tym, czym dzielić się, kiedy czytałem ten fragment właśnie związany z modlitwą Salomona, to moja uwaga została zwrócona na to, co się działo po tej modlitwie. Możemy otworzyć pierwszą księgę królewską, bo i w drugiej księgi Kronik w 6 rozdziale i w pierwszej księdze królewskiej w 8 rozdziale jest opisana ta modlitwa Salomona, kiedy zostało dokończone to wszystko, co było związane z budową świątyni. I tutaj w 8 rozdziale pierwszej księgi królewskiej od 54 wersetu czytamy takie słowa: a gdy Salomon dokończył wszystkich swoich modlitw do Pana i wszystkich tych błagalnych próśb, powstał ze swojego miejsca przed ołtarzem Pana, gdzie klęczał na kolanach z rękami wzniesionymi ku niebu, a wstawszy pobłogosławił całe zgromadzenie izraelskie, mówiąc donośnym głosem: błogosławiony niech będzie Pan, który dał wytchnienie swojemu ludowi izraelskiemu, tak jak to obiecał. Ziściła się każda obietnica z wszystkich jego dobrych obietnic, jakie dał przez Mojżesza, sługę swojego. Niech Pan, Bóg nasz, będzie z nami, jak był z naszymi ojcami. Niech nas nie opuści, ani nas nie porzuci. Niech raczej skłoni nasze serca ku sobie, abyśmy postępowali wszystkimi Jego drogami, przestrzegając Jego przykazań i ustaw i praw, jakie nadał naszym ojcom. I niech będą te moje słowa, którymi błagałem Pana, blisko Pana, Boga naszego, w dzień i w nocy, aby potwierdził prawo swojego sługi i prawo swojego ludu izraelskiego stosownie do potrzeb każdego dnia, aby poznały wszystkie ludy ziemi, że Pan jest Bogiem i nie ma innego. Niech będzie wasze serce szczere wobec Pana, Boga naszego, abyście postępowali według Jego ustaw i przestrzegali Jego przykazań, jak to jest dzisiaj. Te słowa i słowa błogosławieństwa skierowane do ludu wypowiedział Salomon po dokończeniu tych modlitw, które tutaj wcześniej są opisane, ta modlitwa. I po dokończeniu tej modlitwy, która tutaj tydzień temu z tego miejsca była jakby no, głoszona, zwiastowana, można było tą modlitwę słyszeć właśnie w czasie czytania tego fragmentu Bożego Słowa. Co było też elementem takiego dedykowania tego miejsca naszemu dobremu Bogu, ale też i takim aktem poświęcenia przez Słowo Boże i modlitwę tego nowego domu modlitwy, miejsca naszych zgromadzeń. I po tych właśnie słowach, a my dzisiaj tydzień po tych wydarzeniach, które tydzień temu tu miały miejsce, czytamy ten fragment. I tutaj, wiecie, w tym fragmencie Salomon mówi o tym, że to, że jest w tym miejscu, że mógł się w tym miejscu modlić, to jest dowodem tego, że Bóg jest wierny, że Bóg coś obiecał i stanął za swoim słowem. Obecność wszystkich tych ludzi w nowej świątyni, modlitwa, to, co się tam działo, to, że tam, jakbyśmy czytali wcześniej, Boża chwała stąpiła tak, że kapłani nie mogli ustać, kiedy były składane ofiary, kiedy była wznoszona też pieśń dziękczynna. Czytamy o tym, że Boża chwała, Boży obłok stąpił i ludzie nie byli w stanie, kapłani, ustać tam, bo Boża obecność wypełniła świątynię. To wszystko, te wszystkie wydarzenia były owocem i dowodem na to, że Bóg jest wierny, to, co powiedział, to, co obiecał, spełnił. Wiecie, kiedy oni tam byli, kiedy Salomon patrzył na te mury, to widział Bożą wierność. To widział to, że co Bóg powiedział, to tak jest. Wiecie, ja chciałbym, żeby podobne odczucia, czy podobne myśli, które wierzę, że towarzyszyły Salomonowi, mogły nam dzisiaj towarzyszyć. Patrząc na te mury, żebyśmy mogli dostrzegać to, że Bóg jest wierny, że Bóg obiecuje, że Bóg wskazuje pewien kierunek, a potem prowadzi człowieka, wspiera go, żeby w tym, aby ten ta obietnica, którą Bóg dał, aby mogła być spełniona. I tutaj ja w tych słowach, które przed chwilą przeczytałem, widzę, że to, o co też prosi, tutaj czytamy, że Salomon błogosławił całe zgromadzenie izraelskie. I w tych słowach błogosławieństwa no, zawarte są swego rodzaju życzenia czy oczekiwania, wynikające z potrzeby też serca jego, z potrzeby człowieka. I chciałbym tutaj trochę naszą uwagę skupić na tych słowach Salomona. Na tym, co jest związane z byciem w tym nowym miejscu, ale w kontekście tego, że Bóg wypełnił swoje obietnice. Jak tutaj powiedział Salomon, ziściła się każda obietnica z wszystkich jego dobrych obietnic, jakie dał przez Mojżesza sługę swojego. Gdybyśmy tak teraz spróbowali dotrzeć do tego momentu, kiedy Bóg dał te obietnice. Bo jak długo oni musieli czekać? Być może myślimy, że obietnica była wcześniej dana Dawidowi. To ojciec Salomona, Dawid, już miał w planach to, żeby zbudować świątynię, ale Bóg powiedział, to nie ty zbudujesz mi świątynię. Twój syn to zrobi. Ty miałeś to zgromadzić, potrzebne materiały do tego, aby zbudować świątynię. Wiecie, ale ta obietnica tego miejsca, gdzie będzie oddawana cześć Bogu, była złożona już dużo, dużo wcześniej. Tutaj gdybyśmy cofnęli się troszeczkę dwa rozdziały wstecz w tej księdze, pierwszej księdze królewskiej, czytamy w 6 rozdziale, w 1 wersecie, 480 lat po wyjściu synów izraelskich z ziemi egipskiej, w 4 roku, a w miesiącu 2 panowania Salomona nad Izraelem, w miesiącu Ziw, zaczął Salomon budować świątynię Panu. 480 lat po wyjściu Izraelitów z ziemi egipskiej, w 4 roku swego panowania, a potem w 38 wersecie czytamy tego 6 rozdziału, a wykończono świątynię we wszystkich jej częściach i ze wszystkim, co do niej należało w roku 11 miesiącu Bul, który jest 8 miesiącem, czyli budowano ją 7 lat. I gdzie? Czytamy, wiecie, że to jest czas 480 lat po wyjściu Izraelitów z Egiptu. Jeżeli chodzili nawet 40 lat po pustyni, a chodzili tyle lat, i kiedy byśmy cofnęli się do 5 Księgi Mojżeszowej, w 12 rozdziale, tutaj, kiedy Pan rozmawiał z Mojżeszem, to właśnie mówi mu i już daje tą obietnicę związaną ze świątynią w Jerozolimie. Jeżeli nawet te słowa były powiedziane pod koniec wędrówki Izraelitów po pustyni, 480 odjęć 40, mamy 440, plus te 7 lat, wiecie, to musiało być minimum 447 lat, zanim Salomon wypowiedział te słowa w świątyni, która była już zbudowana. Obietnica została dana ponad 440 lat wcześniej. Tyle lat czekano na to, aby obietnica związana z budową świątyni mogła się wypełnić. Tutaj czytamy w 12 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej. W 5 wersecie czytamy: lecz będziecie szukać miejsca, które Pan Bóg wasz wybierze na swoje mieszkanie wśród wszystkich waszych plemion, aby tam złożyć swoje imię i tam będziesz przychodził. Tutaj kontekst mówi o tym, że Bóg powiedział, że kiedy wejdą do ziemi obiecanej, to mają zniszczyć wszystkie miejsca kultu, wszystkie świątynki na wysokich górach, pod zielonym drzewem, miejsca kultu. Bóg powiedział, że wy tak nie będziecie czynić, ale będzie jedno miejsce, gdzie będziecie do mnie przychodzić i składać wszystkie ofiary dla mojego imienia, przynosić mi chwałę w jednym miejscu. I tutaj Bóg mówi, że wy będziecie szukać miejsca, które Pan Bóg wybierze na swoje mieszkanie. Ciekawe, prawda? Ludzie mieli szukać miejsca, które Pan miał wybrać. To nie było takie oczywiste, że te 440 z okładem lat wcześniej Bóg dał Mojżeszowi bardzo precyzyjną, wiecie, mapę, wydrukowaną z Google Map, ze wskazaniem miejsca, z określeniem wszystkich tam rzędnych i pozycji z GPS-u podanej. Oni mieli szukać tego miejsca, a Pan miał wskazać. Wiecie, ten proces szukania jest odpowiedzialnością człowieka. A tym, który wskazuje to miejsce, jest Pan. I tutaj dalej czytamy w tym 12 rozdziale 10 werset i poniżej: lecz gdy przeprawicie się przez Jordan i osiądziecie w ziemi, którą Pan, wasz Bóg, was obdarzy i sprawi, że zaznacie spokoju od wszystkich waszych nieprzyjaciół wokoło i będziecie mieszkać bezpiecznie na miejsce, które Pan, Bóg wasz, wybierze na mieszkanie dla swego imienia, będziecie przynosić wszystko, co wam dziś nakazuje, wasze całopalenia i rzeźne ofiary, wasze dziesięciny i dary ofiarne waszych rąk i cały wybór ofiar ślubowanych, jakie ślubować będziecie Panu. I będziecie się radować przed obliczem Pana Boga waszego wraz z synami i córkami swymi, sługami, służebnicami swymi oraz z Lewitą, który jest w twoich bramach, gdyż on nie ma działu dziedzictwa z wami. Już wtedy Bóg powiedział, że będzie takie miejsce, że on to miejsce wskaże. I tyle lat czekamy. Myślę, że wiecie, Salomon no, nie był jakby obciążony całym tym okresem oczekiwania. Bo z obietnicami to jest tak, przynajmniej w moim zrozumieniu, że najtrudniej jest czekać, aż ta obietnica się wypełni. Zdarzyło wam się mieć coś obiecane? No chyba każdy doświadczył, wie, na czym polega oczekiwanie na to, co zostało obiecane. I najtrudniej, przynajmniej też i dla mnie, jest oczekiwać na to, żeby ta obietnica wypełniła się. Izraeliści czekali no, ponad 400 lat. Ale Bóg, jak coś powiedział, to choćby nie wiadomo, co się działo, to tak będzie. Bo Jego obietnice są wierne. I tutaj Salomon, patrząc na tą świątynię, widzi to: Boże, jesteś wierny. Ani jedno słowo, które Ty powiedziałeś, związane z obietnicą otrzymania tego miejsca, tej świątyni, ani jedno słowo się nie... Każde słowo się wypełniło. Każda obietnica tutaj ma swoje wypełnienie. Wiecie, chciałbym chwilę zatrzymać się, kiedy mówię o obietnicach, to chciałbym, żebyśmy zastanowili się chwilę, czym w ogóle jest obietnica. Czy obietnica to tylko zapowiedź czegoś, co ma się wydarzyć? Czym jest obietnica? Spróbuję przeczytać jakąś definicję, którą gdzieś tam udało mi się znaleźć. Jak to jest w wymiarze też ludzkim, składanie obietnic? Człowiek jest istotą, która może obiecywać. Obiecując, składa zobowiązanie odnoszące się do przyszłości, dotyczące przyszłego postępowania. Obiecując, zobowiązuje się do dokonania lub zaniechania czegoś, dając równocześnie adresatowi tej obietnicy prawo, choć niepisane, by w uzasadniony sposób spełnienia jej oczekiwał i dotrzymanie danego słowa egzekwował. Racja dla oczekiwania, by obietnica była dotrzymana, jest sama obietnica. Roszczenie do tego, by dawca obietnicy jej sprostał, jest roszczeniem bezwarunkowym. Waga obietnicy uzależniona jest od tego, czego dotyczy. Zakres jej jest szeroki, istnieją wszak obietnice o stosunkowo małym zabarwieniu emocjonalnym, ale są i takie, które mają wielkie znaczenie, kluczowe nieraz dla kolei naszego życia. Zawsze jednak obietnica ustanawia związek obiecującego z innymi. Za jej sprawą wytwarza się relacja, która pociąga za sobą zobowiązanie do spełnienia obietnicy. Według tej definicji obietnica jest związana z budowaniem pewnej relacji. Bo jeżeli coś komuś obiecujemy, to pociąga pewne konsekwencje, oczekiwania, pewnego zobowiązania, pewnego oczekiwania, egzekwowania potem tych słów. I to związane jest z budowaniem pewnej relacji. Wiecie, chyba teraz ostatnio wielu ludzi żyło też z tym, ja nawet przeczytałem i znalazłem obietnice, które ostatnio były w czasie kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych dawane ludziom, różne obietnice. Wiecie, przez cały ten okres kampanii ktoś daje pewne obietnice, próbując nawiązać relacje, próbując zbudować pewne zaufanie z tymi, do których mówi, którym te obietnice w jakiś sposób oferuje. I potem ci ludzie jakby oczekując na to, czy te obietnice mają pokrycie, przychodzą na kolejne wiece, przychodzą na kolejne spotkania i buduje się swego rodzaju więź i relacje. Wiecie, i czytałem, jakie to ciekawe obietnice były dawane w czasie tej, na przykład ten, który teraz już wygrał i zdobył największą liczbę zaufania poprzez między innymi swoje obietnice. Czytałem taką obietnicę, dał na przykład, że będzie zbudowany taki mur wzdłuż granicy z Meksykiem, żeby ograniczyć tam nielegalną migrację. I ten mur podobno ma być o jedną stopę wyższy niż wielki mur chiński. Ciekawa obietnica, że będzie zbudowany mur. To stopę, mur chiński ma 9 metrów podobno w najwyższych tam miejscach wysokości, więc jeszcze wyższy. Albo na przykład taka obietnica była dana, że ciastka Oreo będą znów produkowane w Ameryce. Bo podobno teraz są w Meksyku produkowane. Albo taka była też obietnica, że jak się spotka ten właśnie już obecny prezydent, prezydentem Chin, to go zaprosi do McDonalda, kupi hamburgera i powie, że muszą się zabrać do pracy. Powiedział, że też Biały Dom pomaluje na złoto. No, śmiejemy się, tak? I czy tego typu obietnice powodują zbliżenie, budowanie relacji? My dzisiaj nie będziemy mówić, wiecie, bo myślę, że każdy z nas doświadczył tego i mógłby cytować różnego rodzaju obietnice ludzi, którzy chcąc zdobyć zaufanie i poparcie wyborców, różnego rodzaju kiełbasę wyborczą przedstawiali, prawda? No, chodzi o to, żeby ktoś mógł mi zaufać, ktoś mógłby mi uwierzyć, zbudować ze mną jakąś relację i więź, a potem mnie poprzeć. Obietnica niesie w sobie budowanie swego rodzaju relacji, ale jest związana z zaufaniem. Jak ja ci coś obiecuję, a ty mi zaufasz, no to mamy z tego jakąś korzyść. Ja mam korzyść i ty też będziesz miał korzyść, jak ja tę obietnicę spełnię. Gorzej, jak nie spełnię. I w większości polityków to jest bardzo ważny element w tym dochodzeniu do pewnej pozycji, do pewnego jakiegoś tam stanowiska i tak dalej. Ja nie chciałbym też i o tym mówić, ale chcę pokazać pewną zasadę i pewien jakby mechanizm, który jest związany z dawaniem obietnicy. Czy jak byliście dziećmi, otrzymywaliście obietnicę od rodziców, od dorosłych, że coś tam otrzymacie? I wiecie, no ja też pamiętam, że bardzo czekałem, ale ta obietnica powodowała, że mój stosunek do osoby, która mi coś obiecała, stawał się inny. Ale też bardzo to się zmieniało, jeśli ta relacja była taką relacją emocjonalną i ten, który dawał obietnicę, jej nie wypełnił. Wiecie, niewypełnianie obietnic burzy relacje. Powoduje pewien jakiś zgrzyt w tych relacjach. A spełnianie obietnic, stawanie za swoim słowem, umacnia relacje. Zaufanie i więź staje się mocniejsza. Ja sam wiem, jakiego rodzaju emocje towarzyszą temu, że no, kiedy ja coś obiecuję mojej żonie, a potem nic z tego nie wychodzi. Albo kiedy obiecuję coś moim dzieciom. Wiecie, jak to jest, nie? Te relacje, nawet czasami potem się już nie chce rozmawiać. To coś burzy. Obietnica jest takim narzędziem, jest takim środkiem, który może te relacje budować, może zaufanie, może pewną więź albo umacniać, albo może ją osłabiać. I ile i również ja obietnic nie spełniłem i tym samym zachwiałem pewne relacje z ludźmi, którzy ze mną w jakimś tam stopniu emocjonalnym byli zaangażowani. Ale nie chciałbym też tylko mówić o tym wymiarze, wiecie, ale mam świadomość, że wielu ludzi też dzisiaj osłabło w pewnych relacjach, w pewnym zaufaniu, w pewnej więzi wobec Boga, który w mniemaniu tych ludzi dał obietnicę, coś obiecał, a tego nie wypełnił. I tytuł książki, myślę, że też wiele mówi o tej jakby pewnej płaszczyźnie, obszarze budowania relacji. Taka książka Rozczarowany Bogiem, taki tytuł pamiętam. Ludzie są rozczarowani, dlatego że oczekiwali na wypełnienie pewnych obietnic, pewnych zobowiązań, które w ich mniemaniu Bóg dał, a potem nic się nie działo. Więc albo nie czekali jeszcze są, nie są na tyle cierpliwi, się to jeszcze nie wydarzyło, albo im się wydawało, że Bóg coś obiecał, a tego nie spełnił. Bo ja jak czytam Boże Słowo i tego, co doświadczyłem w moim życiu, Bóg nie zawodzi. I to, co powiedział Salomon, że ziściła się każda obietnica z wszystkich jego dobrych obietnic. Bóg jest tym, który ziszcza, który realizuje każdą swoją obietnicę. I są obietnice tej kategorii, których czas wypełnienia, ziszczenia jeszcze nie nadszedł. Mamy takie obietnice. Ale są też obietnice i w tym tutaj momencie Salomon, patrząc na świątynię, będąc w świątyni, widział, że ta obietnica, mimo tego, że ponad 400 lat wcześniej ona była dana przez Boga, ona się ziszczyła. I potem cały proces jakby dochodzenia do tego, zbudowania świątyni, przygotowywanie wszystkich materiałów. Wiecie, tak jak ostatnio czytałem o tych ludziach, których to Duch Boży wyposażył w szczególną pomysłowość, umiejętność wszelkiego rodzaju. Ten proces dochodzenia do tego, realizowania tej Bożej obietnicy był również także tym dowodem tej Bożej wierności. Bo Bóg obiecał i to nie stało się samo, ale ten proces był dosyć złożony, ale w tym wszystkim i w tych ludziach, i w tych zgromadzonych materiałach, i w tych wszystkich relacjach, układach z różnymi królami, którymi tam Salomon współpracował, którzy dostarczali drewno, złoto i wszystkie inne potrzebne rzeczy, to także w tym objawiała się Boża wierność. Bo to Bóg tych ludzi inspirował. To Bóg tak te wszystkie okoliczności układał. On jest reżyserem tego wszystkiego. Bo On to obiecał i On doprowadził to do końca. Wiecie, ale najwięcej, tak mnie się wydaje, jakby trudności dla wielu ludzi sprawia to, że mogą być rozczarowani tymi obietnicami, które w ich mniemaniu Bóg dał, a ich nie spełnił. Gdzie też próbowałem, jak szukałem, jestem zaskoczony i zdumiony, jak wiele różnych obietnic na przykład Pana Jezusa, gdzieś można znaleźć, których ja nie odnajduję w Ewangeliach. Ale tych obietnic jest wiele i ludzie są przekonani, że jakby spełniając pewne warunki, które są niezbędne, żeby te obietnice stały się rzeczywiste, no ludzie robią bardzo różne dziwne rzeczy. Podam przykład. Na przykład Pan Jezus niby no komuś się objawił i coś obiecał za uczczenie Jego krzyża. Ci, którzy zawiesili w mieszkaniu albo w pracy krzyż i ozdobią go kwiatami, otrzymają w swoim zawodzie pracę wykonywaną wielu błogosławieństw i korzyści. Codzienne odmawianie koronki do ran tego krzyża otrzymują wiele różnych łask. Wiecie, ale ciekawe są jeszcze takie na przykład obietnice. Kto 9 piątków odprawi jak trzeba, nie umrze w grzechach, lecz pójdzie do nieba. I to jest obietnica zwaną obietnicą wielką. I to Pan Jezus się objawił trzem pewnym kobietom gdzieś tam kiedyś i dał obietnicę. I teraz wiecie, ludzie przyjmują obietnicę, a potem mogą być bardzo poważnie rozczarowani. Czy te obietnice, które często są w głowach ludzi i ludzie postrzegają jako, że to są obietnice pochodzące od Boga, od Pana Jezusa, czy one naprawdę pochodzą od Boga? Ja wierzę, że to, co Bóg chce nam przekazać, jest zawarte w Jego Słowie. I to, co Bóg mówi, to, co Bóg obiecuje, On ma moc spełnić wszelką swoją obietnicę. Wiecie, w Słowie Bożym jest 128 razy w 17 różnych formach użyte słowo obietnica. Nie będę się z tych miejsc czytał, naprawdę jest ich sporo i w Starym i w Nowym Testamencie. Wiecie, zaczyna się od pierwszej Księgi Mojżeszowej. Czytając pierwsze rozdziały, już widzimy to, co Bóg powiedział do ludzi. Już dał pewną obietnicę, nawet dotyczącą potomstwa, które kobieta Ewa miała narodzić. I obietnica związana również i z wężem. Ukąszenie, zdeptanie głowy. To już jest pewna obietnica, chociaż tam nie pojawia się słowo obietnica, ale z treści możemy wnioskować, że tu jest pewna zapowiedź, pewna obietnica. Ale słowo obietnica po raz pierwszy pojawia się w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 21 rozdziale i pierwszym wersecie i czytamy: i nawiedził Pan Sarę, jak obiecał. Uczynił Pan Sarze, jak zapowiedział. Nawiedził Pan Sarę, jak obiecał. I gdybyśmy też śledzili wcześniej, to Pan przybył do Abrahama, a wcześniej jeszcze Abrahamowi, zanim do niego przyszedł, spożył posiłek, odpoczął pod drzewem, powiedział, że za rok o tej porze Sara będzie miała syna. To Sara, będąc w namiocie obok, zaśmiała się. Tak? Czytamy o tym w pierwszej Księdze Mojżeszowej. Ale zanim jeszcze to było, to Bóg, rozmawiając z Abrahamem, powiedział mu, że Sara urodzi ci syna. Jak zareagował Abraham wtedy, pamiętacie? Też się zaśmiał. Wiecie, do czego może służyć obietnica od Boga? Na przykład może to, żeby niektórych rozśmieszyć. No bo Sara i Abraham zaśmiali się. Oczywiście, ja sobie żartuję trochę, ale wielu ludzi, słysząc obietnice Boże, traktuje je bardzo lekko i śmieją się z nich, uznając, że to jest niemożliwe. Ja cały czas jakby odnoszę się do miejsca, w którym jesteśmy. Jak wielu ludzi się śmiało, jak wielu uważało, że... Nawet pamiętam, ktoś kiedyś powiedział to też publicznie, że nic z tego nie będzie. Jeżeli coś jest od Boga, to bez względu na to, jak ludzie to odbierają, jaki mają do tego stosunek, jak to przyjmują, to to ziści się, jak powiedział Salomon. Wszelka obietnica, nawet oczekiwana ponad 400 lat, ziściła się. Nie było żadnego słowa, które zostało bez pokrycia. Bo jeżeli to słowo pochodzi od Boga, to ono się wypełni. Jak powiedziałem, tych miejsc w Bożym Słowie jest bardzo, bardzo dużo. Do czego jeszcze może służyć obietnica? Jakie konsekwencje niesie to, że Bóg coś obiecuje i jakie są potem tego konsekwencje? Tutaj, rozważając cały czas tą historię wybudowania świątyni i modlitwy Salomona w świątyni, dlaczego Salomon się modlił? Bo Bóg spełnił swoją obietnicę. Dlaczego wołał do Boga, żeby poświęcił to miejsce, żeby Jego przychylność, Jego obecność w szczególny sposób objawiała się w tym miejscu? Bo Bóg spełnił obietnicę. Obietnica służy też do tego, aby człowiek się modlił, aby człowiek wołał do Boga, aby człowiek wyrażał Bogu wdzięczność. A modlitwa jest właśnie też tym sposobem, który w moim zrozumieniu dopełnia samego znaczenia, samej treści obietnicy, bo jest sposobem budowania relacji. Możesz rozmawiać z Bogiem, możesz do Niego wołać, możesz budować z Nim relacje. I w tym przypadku Salomona i świątyni modlitwa była również jako część wypełnionej obietnicy. Dlatego, że Bóg wypełnił swoje słowo, stanął za swoją obietnicą, to była modlitwa, było poświęcenie tego domu, tej świątyni. Wiecie, ale no, gdybyśmy czytali wcześniej inne fragmenty jeszcze, Dawid modlił się, rozmawiał z Bogiem i często się powoływał na obietnicę. Bo Bóg dał mu obietnicę, Bóg zawarł z nim przymierze. I często Dawid w modlitwie wyrażał to, że Bóg dał mu swoje obietnice. W pierwszej księdze Kronik 17:26: A teraz, Panie, Ty sam jesteś Bogiem i obiecałeś to dobro swojemu słudze. Utwierdzę Twój tron królewski nad Izraelem na wieki, jak obiecałem Dawidowi, Twojemu ojcu, mówiąc, nie zabraknie Ci męskiego potomka na tronie Izraela. 1 Królewskiej 9:5. Jakże często w modlitwie Dawid czy Salomon powołują się na Boże obietnice, na to, co Bóg obiecał. Modlitwa była jakby również wyzwalana, była konsekwencją tego, że Bóg coś obiecał i że Bóg za swoją obietnicą stawał. Ale wierzę, tym czynnikiem niezwykle istotnym, związanym z obietnicą, tym, że Bóg dał obietnicę, to miała być wiara i zaufanie. Bóg dał obietnicę swojemu wybranemu narodowi, Chyba najbardziej ta znana, taka ta obietnica związana z tym wejściem do ziemi obiecanej, do Kanaanu. Pamiętacie sytuację, kiedy zwiadowcy byli wysłani, aby przeszpiegować tą ziemię obiecaną. Poszło 12 ludzi, widzieli to samo. Wracają, mówią: tak, faktycznie ziemia niezwykła, mlekiem i miodem płynąca, ale nie dla nas. My tu na próżno w ogóle chodzimy po tej ziemi, po tej pustyni i tylko czas marnujemy, zamiast wrócić do Egiptu. Tylko dwóch ludzi, Kaleb i Jozue, powoływali się na to, co Bóg obiecał. Bóg jest z nami. On nas przeprowadzi. On pokona przed nami tych potężnych ludzi, te warowne miasta, te obronne mury. On jest z nami. Obietnica niewypełniona miała też na celu pozwolić ludziom uczyć się wiary i zaufania. Obietnica temu służy i wierzę, że Bóg, dając obietnicę swojemu narodowi, chce wykształcić, chce uczyć swoich ludzi, aby jemu ufali. Zaufanie jest, jak powiedziałem wcześniej, jest też niezwykle ważnym elementem budowania relacji. Obietnica temu służy, aby relacja mogła być pogłębiana, mogła być budowana. A relacja, która jest oparta na zaufaniu. Bóg oczekuje tego, dając obietnicę, abyśmy jako ludzie ufali Bogu, wierzyli Jemu. Choć nie widzimy, jakbyśmy czytali w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków o bohaterach wiary, jakże często jest tam wspomniane, że oni uchwycili się tych Bożych obietnic, choć nie oglądali wypełnienia się tych obietnic. Bo Bóg przeznaczył coś lepszego ze względu na nas, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Więc mimo tego, że nie widzieli, mimo tego, że nie doświadczali w sposób taki namacalny tego, co głosiły obietnice, ale zaufanie i wiara temu, co Bóg powiedział, była nierozerwalnie związana z ich słuchaniem Boga, z ich życiem, z ich wędrówką, z ich pielgrzymką. Jeszcze wiele fragmentów jest, które mówią o pewnym aspekcie obietnicy. Między innymi to, że wiecie, obietnica pozwalała dzielić się z innymi, bo jak ufasz Bogu, że On się o ciebie zatroszczy, to nawet nie widząc tych wielkich bogactw u siebie, już możesz udzielać komuś. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 15 rozdziale, w 6 wersecie, gdyż Pan, tak czytamy, gdyż Pan, Bóg Twój, błogosławić Ci będzie, jak Ci obiecał, abyś wielu ludziom pożyczał. Zastaw, ale Ty sam nie będziesz się zawróczał i dawał zastawu. Będziesz panował nad wielu ludami, ale one nie będą nad Tobą panować. Wiecie, nawet taka pozycja tego, że można udzielać innym pożyczki w zastaw, a samemu nie będąc zależnym od nikogo innego, jest wynikiem tego, że Bóg obiecał, że będzie błogosławiony. To zaufanie, to poleganie na Bogu również mogło się przejawiać tym, że ja mogę pożyczyć. Bo ja wierzę, ja ufam Bogu, że mi nie braknie. To również jeden z takich aspektów tego, co zawiera w sobie obietnica i do czego może służyć. W Nowym Testamencie mamy również bardzo wiele fragmentów, które mówią o obietnicy. Ja chciałbym go kilka przeczytać. W drugim liście do Koryntian apostoł Paweł, wiecie, jakby wszystkie obietnice, o których mówi Boże Słowo, sprowadza do jednego spełnienia, do jednego wypełnienia. W pierwszym rozdziale 2 do Koryntian 20 wersie czytamy: bo obietnice Boże, ile ich było, w Nim, tutaj wcześniej czytamy o Jezusie Chrystusie, w Nim znalazły swoje tak. Dlatego przez Niego mówimy amen ku chwale Bożej. W Nim, w Jezusie Chrystusie, wszystkie Boże obietnice znalazły swoje tak, swoje wypełnienie. I mówiąc bardzo krótko i prosto, chcesz być tym, który jest odbiorcą, adresatem wszystkich Bożych obietnic i mieć te obietnice ziszczone, wypełnione, to musisz być w Chrystusie Jezusie. Musisz mieć Jezusa Chrystusa. Jak jesteś w Nim, jak On jest w Tobie, to możesz być pewien tego, że wszystkie Boże obietnice w Nim, w Jezusie Chrystusie, mają swoje tak. Bo mógłbym bardzo wiele też mówić o różnych obietnicach, ale to w Chrystusie Jezusie mamy wszelkie spełnienie, wszelkie tak tych wszystkich Bożych obietnic. Ile ich było? Może jeszcze z listu do Efezjan. Wiecie, bo nie mając obietnicy, nie mamy także nadziei, nie mamy przymierza, nie mamy Boga. Bo Bóg jest Bogiem obietnicy. W liście do Efezjan w 2 rozdziale od 11 wiersza czytamy: przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalece od społeczności izraelskiej i obcy przymierzą, zawierającym obietnice, nie mające nadziei i bez Boga na świecie. Przymierze zawiera w sobie obietnice. Obietnice zawierają w sobie nadzieję, bo Bóg jest Bogiem obietnicy. I nie mając obietnicy, ja tutaj apostoł Paweł ci do Efezjan pisze o tych ludziach, którzy żyli bez obietnicy, bez nadziei, bez Boga na świecie, zanim nawrócili się, zanim poznali Jezusa Chrystusa, zanim przyjęli Ewangelię. Ale potem Paweł pisze w 3 rozdziale, 6 werset, mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Jak nie żyjesz obietnicą, jak nie masz obietnic, to nie masz nadziei, nie masz przymierza, nie masz społeczności, nie masz wspólnoty. Jak masz obietnicę Bożą w Chrystusie Jezusie, to jesteś współuczestnikami tej obietnicy. To jesteś jakby w cudzysłowie skazany na to, że obietnica się w twoim życiu wypełni. Ja dzisiaj nie będę mówił szczegółowo o tych obietnicach, o których czytamy w Starym czy w Nowym Testamencie. Tylko powiem o jednej obietnicy, która jest zapisana w 1 liście Jana, w 2 rozdziale, 25 wersecie. A obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny. Bóg w Chrystusie Jezusie daje nam obietnicę. A tą obietnicą jest żywot wieczny. Kto ma, jak dalej byśmy czytali w 5 rozdziale listu Jana, kto ma Syna Bożego, to ma żywot wieczny. Bóg obiecał, że da życie wiecznym tym, którzy uwierzyli Jezusowi Chrystusowi, którzy przyjęli Jego dzieło odkupienia na krzyżu, którzy wyznali Jemu swoje grzechy, przyjęli to przebaczenie z Jego rąk, oczyszczenie w Jego świętej krwi ze swoich win i grzechów. Bóg dał obietnicę, że ci będą mieli życie wieczne. Ale wiecie, ja wierzę, że i chciałbym dzisiaj jakby na tym naszą uwagę skupić. Wracając do tego, co powiedział Salomon, kiedy dokończył modlitwy w świątyni, powiedział w tej swojej też takiej słowa, które czytamy, że one były błogosławieństwem całego zgromadzenia, odnosząc się do obietnicy, która się ziściła, którą Bóg wypełnił. I mówi dalej: niech Pan Bóg nasz będzie z nami. Obietnica to relacja. Bóg coś obiecał swoim wybranym. Bóg obiecał Abrahamowi. I chcąc, aby Abraham budował z Nim relacje, zbliżał się do Boga, oczekując na pełnienie tej obietnicy. Tak się działo. Abraham uwierzył Bogu, stał się przyjacielem Boga. Ich relacja została jakby, była budowana, była utwierdzana, była taka coraz bliższa. Niech On będzie z nami. On dał nam obietnicę. W Chrystusie Jezusie jesteśmy adresatami Bożych obietnic. I te Boże obietnice, wierzę, że służą też do tego, aby nasza relacja z Bogiem mogła być budowana, abyśmy mogli Jemu ufać, abyśmy mogli Jemu wierzyć, abyśmy mogli do Niego się modlić, abyśmy mogli także się radować. Dalej tutaj Salomon wspomina, niech raczej nasze serca skłoni ku sobie. To w obietnicy zawiera się właśnie to, żeby serce człowieka skłaniało się ku Bogu. I znowu dla mnie to jest wymiar relacji. Obietnica jakby niesie swoje konsekwencji budowanie relacji. Aby serce człowieka skłaniało się, lgnęło, jak w innym przykładzie to jest oddane, do tego, który dał obietnicę. Mając tą świadomość, że cokolwiek Bóg obiecał, ma moc i wypełnić. Wiecie, i te słowa powiedział Salomon w świątyni, która została wybudowana, patrząc na te mury, patrząc na wystrój tego, co tam znajdowało się w świątyni. On widział to, Bóg jest rzeczywisty, Bóg jest prawdziwy i jest wierny temu, co powiedział. Jakże można Mu nie wierzyć? Jakże można Mu nie ufać? Jakże nie można do Niego nie lgnąć całym sercem? Jakże nie okazywać Jemu posłuszeństwa? Jakże nie budować z Nim relacji? Bo w taki rzeczywisty sposób Salomon widział, że ta świątynia była dowodem tego, że Bóg jest wierny. Wiecie, ja chciałbym, żebyśmy patrząc także i na te mury, mogli widzieć tą wierność Bożą. Mogli widzieć to, że Bóg jest rzeczywisty i realny. Żeby to miejsce w szczególny sposób służyło temu, żeby budować z Nim relacje, żeby Jemu ufać, żeby Jemu wierzyć, żeby nasze serca były skłaniane ku Niemu. I często Salomon tutaj, wiecie, ja wierzę, że ma świadomość, że serce człowieka jest przewrotne, że często gdzieś tam swoimi ścieżkami. I dlatego prosi tego, który jest wierny w swoich obietnicach, to Ty skłoń moje serce ku sobie. To Ty mi pomóż tym, aby moje serce do Ciebie lgnęło. Bo ja jestem człowiekiem marnym i przewrotnym i moje serce gdzieś tam swoimi ścieżkami chce chodzić. Chciałbym, żeby ta sytuacja i ta słowa, które powiedział Salomon i dzisiaj nas pobudzały do tego. Z jednej strony do wdzięczności. Wiecie, że Bóg nam coś obiecał i to wypełnił. A z drugiej strony do tego, aby świadomość tego, że On jest Bogiem obietnicy i że jest tym, który staje za swoim słowem. Myślę, że w swoim życiu doświadczyliście takich chwil, kiedy Bóg coś powiedział i tak się stało. I patrząc na to dokonane jakieś dzieło, które było poprzedzone Bożą obietnicą, w taki bardzo namacalny, wyraźny sposób możemy widzieć tą wierność Bożą. Możemy widzieć Jego to, że On staje za swoim słowem. I wierzę, że to nie tylko ma w tym momencie, kiedy są emocje, pobudzić nas do pewnej wdzięczności i radości. Ale to ma budować naszą relację z Nim. To ma mieć konsekwencje na przyszłość w zaufaniu, w tym uwierzeniu, w tym skłanianiu swojego serca ku Niemu. Niech nasze serce będzie szczere wobec Pana, abyśmy postępowali według Jego ustaw i przestrzegali Jego przykazań, jak to jest dzisiaj. Tak też Salomon mówił do całego zgromadzenia w obliczu tego, że Bóg wypełnił swoje słowo, że Bóg wypełnił swoje obietnice. Oby też było tak, żeby nasze serca były szczere, żeby nasze serca pragnęły postępować według tego, co Pan powiedział. Bo obietnica, tutaj mówimy o tych dobrych obietnicach, ale obietnica również zawiera to, co w naszym może rozumieniu nie jest dobre. Bo Bóg obiecał, to to dobro, a też Bóg obiecał, Jego świętość i Jego sprawiedliwość wymaga również tego, żeby to, co On obiecał, że ci, którzy nie uwierzą, nie będą mieli życia wiecznego. Że ci, którzy nie są w Chrystusie Jezusie, nie będą doświadczali tej obietnicy Ojca, która jest w Chrystusie Jezusie, którym jest żywot wieczny. To również tego typu konsekwencje. I Bóg jest wierny i wypełni to, co obiecał. Ja sobie samemu i wam, drodzy bracia i siostry, życzę tego, żebyśmy, będąc tutaj szczególnie, ale też i w naszym codziennym życiu, żyjąc tą świadomością, że Bóg jest Bogiem obietnicy i wypełnił to, co obiecał, żebyśmy budowali z Nim relacje, żebyśmy Jemu ufali, żebyśmy Jemu wierzyli, bez względu na to, jak wydają nam się nierzeczywiste i nierealne Jego obietnice. Ufajmy Bogu, budujmy z Nim relacje, bo ja wierzę, że On nam daje obietnice też w tym celu, aby nasze zaufanie, nasza wiara wobec Niego, nasza relacja z Nim mogły być budowane. Amen. I powstańmy, pomódlmy się. Drogi nasz Ojcze, ja Ci wyrażam wdzięczność za to, że Ty dałeś obietnicę człowiekowi. I że dałeś tę obietnicę, aby też móc pokazać, że jesteś tym, który staje za swoim słowem, który wypełnia swoje zobowiązania, który ziszcza wypowiedziane słowo, wypowiedziane obietnice. Dziękuję Ci, Panie, że i mnie dałeś się poznać jako ten, który wypełnia swoje obietnice. Dziękuję Ci, że w Chrystusie Jezusie także wszystkie Twoje obietnice mogą być moim udziałem. Dziękuję, że pozwoliłeś mi poznać siebie samego w Chrystusie Jezusie. Dziękuję Ci, że wierzę na podstawie Twojego Słowa, że także mogę być współdziedzicem, współuczestnikiem tych Bożych obietnic. I dziękuję za Twoją obietnicę, którą mi dałeś, obietnicę żywota wiecznego. I wiem, że Ty tą obietnicę spełnić. I ta świadomość i to zaufanie pozwala mi żyć zupełnie w innym wymiarze. Mogę żyć w ufności i w takim odpocznieniu, że to Ty wziąłeś na siebie tą odpowiedzialność, aby tą obietnicę spełnić. A ja tylko w zaufaniu, w wierze i w posłuszeństwie chcę iść za Tobą, Panie Jezu. Dziękuję Ci także za ten przykład Salomona, bo on, patrząc na to, co było wypełnieniem Twojej obietnicy, patrząc na świątynię, wiedział, że jesteś Bogiem, który daje obietnicę, aby też ku sobie ludzi pociągać, aby budować z ludźmi relacje. I modlę się, Panie, aby i moje życie, Panie, w tym, co widzę jako spełnienie Twoich obietnic, mogło pobudzać mnie do budowania z Tobą relacji, do zaufania Tobie, do wierzenia Tobie, do posłuszeństwa Tobie, do tego, żeby żyć Twoim Słowem, tymi obietnicami każdego dnia, bo one są rzeczywiste, są wierne i prawdziwe. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje Słowo, dziękuję za Twoje obietnice, wyrażam Ci wdzięczność i modlę się, abyśmy także tutaj, jako ludzie, którzy doświadczyli także i w tym miejscu pełnienia Twoich obietnic, pełnienia Twojego Słowa, abyśmy mogli być ludźmi, którzy uczą się zaufania, uczą się relacji z Tobą, uczą się takiego skłaniania swojego serca ku Tobie, aby ilekroć tutaj jesteśmy i widzimy to, co widzimy, polegać na Tobie i Tobie ufać, Panie, wiedząc, że jesteś Bogiem, który jest tym, który staje za swoim Słowem, który wypełnia swoje obietnice. Dziękuję Ci, oddaję Ci chwałę i wielbię Twoje cudowne imię, Panie Jezu. Amen.